Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Znaczenie kultywowania ludowych tradycji dla umacniania wiary przypomniał papież po koncercie adwentowym.
Kościół obawia się o los chrześcijan w krajach arabskich.
Radio Maryja ma 20 lat.
3 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Inkulturacja wiary na naszej ziemi. Tak Benedykt XVI określił to, co zaprezentowano mu wczoraj w Watykanie w ramach bawarskiego koncertu adwentowego i projekcji filmu o tamtejszej tradycji bożonarodzeniowej.
Po koncercie i projekcji papież przypomniał, że w Bawarii adwent nazywany jest cichym czasem. Jest to bowiem okres, gdy przyroda odpoczywa, a ziemię pokrywa śnieg. Na wsi nie można pracować na dworze i wszyscy muszą być w domu.
Domowa cisza dzięki wierze staje się oczekiwaniem na przyjście Pana, radością z Jego obecności. Tak powstały te wszystkie melodie, te wszystkie tradycje, które trochę uobecniają niebo na ziemi. Cichy czas, czas wyciszenia. Dziś adwent jest często czymś wprost przeciwnym, czasem niepohamowanej aktywności, zakupów, sprzedaży, bożonarodzeniowych przygotowań, wystawnych przyjęć i tak dalej. Tak jest i u nas. Jak jednak widzieliście, ludowe tradycje wiary nie zanikły, a nawet zostały odnowione, pogłębione, zaktualizowane. W ten sposób tworzą wyspy dla duszy, wyspy ciszy, wyspy wiary, wyspy dla Boga w naszym czasie, a to wydaje mi się bardzo ważne. I musimy podziękować wszystkim, którzy to robią, w rodzinach, w kościołach. Są to grupy profesjonalne czy bardziej amatorskie, ale wszyscy robią to samo. Uobecniają rzeczywistość wiary w naszych domach, w naszym czasie. Miejmy nadzieję, że również w przyszłości ta siła wiary, jej widoczność pozostanie i pomoże iść dalej, jak chce adwent, w stronę Pana.
Katolicka diecezja stolicy Birmy, Rangunu, zwanego inaczej Yangon, świętuje stulecie budowy swej katedry. Specjalnym papieskim wysłannikiem na rocznicowe obchody, które odbędą się w przypadającą w czwartek uroczystość niepokalanego poczęcia, jest kardynał Renato Martino. W liście nominacyjnym Benedykt XVI zleca mu, by zachęcił tamtejszych katolików do stałego pogłębiania wiary i miłości do Chrystusowego Kościoła i Ewangelii. Purpurat ma też przekazać papieskie pozdrowienia władzom świeckim Birmy i zwierzchnikom religijnym buddystów, najliczniejszego w tym kraju wyznania, a także wszystkim, którzy cenią tam misję Kościoła i uznają wolność religijną oraz dobro osoby ludzkiej.
W liście do kardynała Martino Ojciec Święty przypomina, że był on przewodniczącym papieskiej Rady Justitia et Pax. Emerytowany szef Watykańskiej Dykasterii Sprawiedliwości i Pokoju zna zatem gruntownie trudności przeżywane przez mieszkańców regionu południowo-wschodniej Azji, w którym leży Birma. Ta wzmianka w piśmie nominacyjnym do papieskiego wysłannika nie jest przypadkowa. Sytuacja polityczna w tym kraju pozostaje bowiem wciąż jeszcze trudna, choć w ostatnich miesiącach dokonały się pewne znaczące zmiany. Tak uważa stołeczny arcybiskup Charles Bo.
Rząd prezydenta Thein Seina zapoczątkował już reformy demokratyczne, ale powinien uczynić więcej, by przekonać Birmańczyków i opinię międzynarodową, że są one rzeczywiste i trwałe. Dowiedzie szczerości swych intencji, gdy wypuści więźniów politycznych pozostających jeszcze za kratami. Taką opinię metropolita Rangunu wyraził w wywiadzie dla agencji Yukan. Jego zdaniem w Birmie wszyscy oczekują, że zwolnienia te będą miały miejsce jeszcze przed zapowiedzianymi na początek przyszłego roku wyborami do parlamentu. Ponadto arcybiskup Bo uważa, że kościołowi należy dać możliwość docierania z pomocą humanitarną do terenów objętych działaniami zbrojnymi. Przypomniał on sytuację w stanie Kachin na południu kraju, gdzie wznowione w czerwcu walki wojska z miejscowymi separatystami spowodowały przesiedlenie dziesiątek tysięcy ludzi. Położenie tam kresu walkom jest zdaniem katolickiego hierarchy najpilniejszym priorytetem. Natomiast na dłuższą metę konieczne jest wychowanie do prawdziwej wolności religijnej.
Katolicy stanowią niewiele ponad 1% mieszkańców Birmy, a wszyscy chrześcijanie łącznie około 4%. Wyznawcy Chrystusa należą głównie do mniejszości etnicznych, takich jak Kaczynowie. Buddyści to blisko 90% ludności tego azjatyckiego kraju, obliczanej na ponad 50 milionów.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Do wielokrotnych apeli Benedykta XVI w związku z budzącą coraz większy niepokój przemocą w Syrii nawiązał watykański przedstawiciel przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie. Arcybiskup Silvano Tomasi wystąpił tam na specjalnej sesji ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka poświęconej dramatycznej sytuacji w tym kraju. Przypomniał, że Ojciec Święty wzywał wiernych do modlitwy, by wola pojednania przeważyła tam nad podziałami i urazami. Zwracał się też do władz i do wszystkich mieszkańców Syrii, by nie szczędzili wysiłków dla wspólnego dobra, akceptując słuszne dążenia do pokojowej przyszłości.
Wydarzenia ostatnich miesięcy w Syrii zrodziły się z pragnienia lepszej przyszłości, powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ. Chodzi o dobrobyt, sprawiedliwość, wolność i udział w życiu publicznym. Położono nacisk na pilną konieczność rzeczywistych reform w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Tym niemniej jest wysoce pożądane, by zmiany nie dokonywały się na drodze nietolerancji, dyskryminacji czy konfliktu, a tym bardziej przemocy, dodał arcybiskup Tomasi. Przeciwnie, winno się zachować bezwzględne poszanowanie dla prawdy, współistnienia, słusznych praw jednostek i grup, dążąc jednocześnie do pojednania. Takimi zasadami muszą się kierować przywódcy polityczni, uwzględniając dążenia społeczeństwa, jak też wymogi stawiane przez wspólnotę międzynarodową, stwierdził watykański przedstawiciel w ONZ-owskiej Radzie Praw Człowieka.
Jeśli Jerozolima nie uzyska międzynarodowego statusu miasta trzech religii, Bazylika Grobu Pańskiego może się stać meczetem, ostrzega kardynał Jean-Louis Thorin. Zdaniem przewodniczącego papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego i byłego szefa watykańskiej dyplomacji, islamizacja chrześcijańskich miejsc kultu jest możliwa. Wystarczy, że część Jerozolimy zostanie wcielona do państwa palestyńskiego i że jakaś grupa muzułmańskich fundamentalistów zechce mieć meczet właśnie w tym miejscu, gdzie znajduje się grób Chrystusa, stwierdził kardynał Thorin, apelując o podjęcie statusu świętego miasta w negocjacjach pokojowych. Do tej pory nigdy o tym nie wspomniano, ani w Waszyngtonie, ani w samej Jerozolimie, podkreśla francuski purpurat.
Szef watykańskiej dykasterii uczestniczył w kongresie o chrześcijanach w krajach arabskich. Zorganizowała go w Rzymie francuska ambasada przy Watykanie. Mówiono o sytuacji wyznawców Chrystusa w związku z radykalną islamizacją, która objęła w tym roku takie kraje jak Egipt, Tunezję, Libię, Maroko, Syrię czy Jemen.
Pomimo gwarancji dawanych kościołom przez islamskie ugrupowania, chrześcijanie czują się tam coraz mniej bezpiecznie. A niekiedy obawiają się wręcz, że padną ofiarą masowego ludobójstwa. Mówili o tym wczoraj w Rzymie przedstawiciele tamtejszych wspólnot. Z przykrością przyznawali, że czują się zdradzeni przez kraje zachodnie, które rzekomą neutralnością zasłaniają własne tchórzostwo. Jak podano na rzymskiej konferencji, konkretną konsekwencją tzw. arabskiej wiosny jest wzmożony odpływ chrześcijan. Z samego Egiptu uciekło w ostatnich miesiącach od 30 do 40 tysięcy koptów.
Choć w Egipcie przebiega właśnie długotrwały proces wyborczy, stan demokracji i swobód obywatelskich jest gorszy niż za reżimu Mubaraka, ostrzega tamtejszy kościół katolicki. Jego rzecznik, ksiądz Rafik Grejsz, przypomina, że stale rosną napięcia między chrześcijanami i muzułmanami, płoną kościoły, młodzi aktywiści stają przed sądami wojskowymi, media podlegają cenzurze. Z drugiej strony kompletne wycofanie się wojska z kontroli nad Egiptem, czego domagają się młodzi manifestanci w Kairze, oznaczałoby anarchię.
Pewnym rozwiązaniem jest aktualny proces wyborczy, który zakończy się w marcu ustanowieniem Wyższej Izby Parlamentu. Jednakże również i tu prognozy nie są zbyt optymistyczne. Po pierwszym etapie wyborów w Kairze i Aleksandrii zdecydowane zwycięstwo odnoszą islamiści. Takiego scenariusza obawia się zwierzchnik katolickiego kościoła koptyjskiego, kardynał Antonios Naguib. Jeśli islamiści zdobędą większość, będzie to dla nas wielki problem, ostrzega patriarcha.
Bożonarodzeniowa choinka gotowa oświetlić Koreę Północną. Takim tytułem agencja Asia News opatrzyła informacje na temat świątecznej inicjatywy podjętej w pobliżu linii demarkacyjnej rozdzielającej obie części półwyspu. Minister obrony Korei Południowej wydał zgodę na ponowienie podobnej akcji sprzed roku. Na szczycie wzgórza Egibont, niecałe 3 kilometry od granicy, stanie oświetlona choinka z krzyżem na szczycie, widoczna po północnej stronie. Południowo-koreański rząd uznał ten znak za dobrze wyrażający ducha świąt.
Popołudniowa msza pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Suskiego z homilią arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia to centralny punkt toruńskich obchodów 20-lecia Radia Maryja. Uczestnicy jubileuszu modlą się i wspólnie świętują w Toruniu. Osobne uroczystości zaplanowano na 8 grudnia w Bydgoszczy.
W Toruniu trwają obchody 20. rocznicy powstania Radia Maryja.
Na wspólne świętowanie do grodu Kopernika z różnych stron Polski i świata zjechały tysiące pielgrzymów.
Przyjechaliśmy dziękować za 20 lat Radia Maryja, kochanego naszego radia.
Za to, że to radio jest, że do nas dociera, że budzi w nas patriotyzm, uczy nas kochać Pana Boga, rodzinę, ojczyznę.
Jest to ogromna radość na takim wielkiej uroczystości 20-lecia powstania i działalności Radia Maryja. Serce się raduje, że z taką licną rodziną można się spotkać.
Na wspólnototwórcze znaczenie Radia Maryja wskazuje założyciel i dyrektor rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk.
Radio Maryja integruje ludzi, jest środkiem społecznego komunikowania. Komunikacja, to słowo, jest od komunio. Komunio znaczy zjednoczenie. I właśnie media powinny być środkami wzajemnej komunikacji, prowadzącymi do zjednoczenia się w prawdzie i miłości.
Centralnym punktem uroczystego dziękczynienia za 20 lat istnienia toruńskiej rozgłośni jest msza święta w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Obchody 20. rocznicy Radia Maryja uświetnił występ zespołu muzycznego TRIM Macieja Wróblewskiego, księdza Stefana Ceberka oraz orkiestry koncertowej Wiktoria. Dla Radia Watykańskiego
Anna Wusek
i Tomasz Burza.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Dobiega końca trzecia edycja akcji Puszka dla Maluszka, organizowanej przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Inicjatywa polega na gromadzeniu i sprzedaży aluminiowych puszek. Zbierali je ludzie bez względu na wiek, zawód czy poglądy, podkreśliła Justyna Janiec-Palczewska, koordynator akcji.
Tegoroczna akcja trwała 2 miesiące i wzięło w niej udział 1000 ludzi z całego kraju. W tym roku to było blisko 100 miejsc zbiórki. Były wśród nich przedszkola, szkoły, parafie, organizacje studenckie, zbierały sklepy, zbierał Uniwersytet Medyczny, Zakład Karny. Nawet zdarzyło się, że zbierała cała wieś pod przewodnictwem swojego sołtysa.
Całkowity dochód ze sprzedaży zebranych puszek przeznaczony jest na dożywianie dotkniętych klęską głodu etiopskich dzieci. Staraniem Katolickiej Agencji Informacyjnej i wydawnictwa Archidiecezji Warszawskiej w języku polskim ukazały się wskazania dla spowiedników i kierowników duchowych. Dokument Kongregacji do Spraw Duchowieństwa nosi tytuł Kapłan Sługa Bożego Miłosierdzia. Jak powiedział ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, wskazania zbierają nauczanie Kościoła dotyczące sakramentu pojednania oraz kierownictwa duchowego.
Jest to ważne choćby dlatego, że Benedykt XVI, kiedy mówił do polskich kapłanów, mówił im o tym, że mają być mistrzami duchowości. I bez wątpienia w naszym społeczeństwie rola spowiednika, kierownika duchowego jest niezmiernie istotna. Od tego właśnie zależy przyszłość chrześcijaństwa, nie tylko oczywiście w Polsce, ale w całym Kościele powszechnym.
Opublikowanie przez Kongregację do Spraw Duchowieństwa wskazań dla spowiedników i kierowników duchowych jest jednym z owoców roku kapłańskiego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.